Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. W poniedziałek 20 sierpnia wita Państwa Krzysztof Bronk. W dzisiejszym programie powiemy o rozpoczętej właśnie w Rzymie kapitule generalnej Zakonu Kapucynów. Przybliżymy też Państwu ruch Komunia i Wyzwolenie organizatora rozpoczętego wczoraj w Rimini mitingu Przyjaźni Narodów. A program zaczynamy od aktualności watykańskich. Zapraszamy.
Nie ma mowy o odwołaniu lub przełożeniu na inny termin papieskiej pielgrzymki do Libanu. W ten sposób maronicki arcybiskup Kamil Zajdan odniósł się w imieniu komitetu przygotowującego wizytę do głosów mówiących o tym, że z powodu konfliktu w Syrii podróż może nie dojść do skutku. Hierarcha podkreślił, że przygotowania trwają, a kwestie związane z bezpieczeństwem papieża są pod kontrolą.
W tym samym tonie wypowiedział się ksiądz Federico Lombardi. Ze strony Watykanu nie ma żadnych wątpliwości co do papieskiej podróży do Libanu, powiedział rzecznik prasowy. Dodał zarazem, że do Bejrutu poleciał już papa mobile, którym papież będzie się poruszał w czasie pielgrzymki. Odbędzie się ona w połowie września.
Redemptoryści zaalpejscy otrzymali status kanoniczny w kościele katolickim jako zgromadzenie kleryckie na prawie diecezjalnym. W środę złożą uroczyste śluby przed swym biskupem Hugiem Gilbertem z Aberdeen. Jest to nowe i niewielkie zgromadzenie liczące 15 członków. Powstało w 1988 roku na bazie redemptorystów, którzy nie zgadzali się z posoborowymi reformami w swym zakonie. Przygarnął ich wówczas arcybiskup Marcel Lefebvre, który nabył dla nich pierwszy klasztor. W seminariach Bractwa Piusa X tradycjonalistyczni redemptoryści przygotowywali się również do kapłaństwa. Od 13 lat główną siedzibą zgromadzenia jest skalista wysepka Papa Strondsay na Orkadach w Szkocji, która od VI wieku była jednym z ośrodków monastycyzmu iroszkockiego.
Przed 4 laty w odpowiedzi na list Benedykta XVI Summorum Pontificum redemptoryści wystąpili do Stolicy Apostolskiej o uregulowanie swej sytuacji kanonicznej. 15 sierpnia zostali erygowani jako Zgromadzenie Synów Najświętszego Odkupiciela przez ordynariusza szkockiej diecezji Aberdeen, której podlega należąca do zakonników wyspa.
W Rzymie rozpoczęła się kapituła generalna Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów. Jak podkreślił generał, głównymi zagadnieniami będą misje, problem globalizacji oraz wzmocnienie więzi w społeczeństwach wielokulturowych.
234 braci przybyło z wszystkich stron świata do Rzymu, by wziąć udział w 84. kapitule generalnej. W centrum uwagi, oprócz wyboru nowego zarządu zakonu, będą takie tematy jak solidarność personalna, misje w różnych częściach świata oraz praca nad konstytucjami zakonu. Z Polski i z krajów, gdzie są obecni polscy kapucyni, przybyło kilkunastu zakonników. Jakie znaczenie ma dla nich ta kapituła?
Kapituła generalna dla każdej wspólnoty zakonnej.
Brat Jacek Waligura, prowincjał z Krakowa.
Jest tym momentem, który traktuje życie wspólnoty braterskiej. Jest jak taki kamień milowy, od którego zaczyna się nowy etap.
Bardzo ważne wydarzenie dla całego zakonu.
Brat Andrzej Kiejza, prowincjał z Warszawy.
Wydarzenie międzynarodowe, bracia obradują nad ważnymi sprawami dotyczącymi naszego życia braterskiego, życia według reguły, ale także tego, co dotyczy życia Kościoła w tych miejscach, których jako bracia jesteśmy posłani.
W sytuacji pięknych, ale też sytuacji dramatycznych, bo bracia żyją także w krajach, w których Kościół katolicki, wiara chrześcijańska są prześladowane.
Przed jakimi wyzwaniami stoi się kapituła i stoi zakon?
Kapituła ma kilka celów. Wybór zarządu zakonu, nowego ministra generalnego oraz definitorów generalnych, a także tym razem takim szczególnym zadaniem jest rewizja naszych konstytucji zakonnych. Chcemy spojrzeć na nasz charyzmat właśnie w odnowionym kontekście kościelnym. To, czym żyje teraz Kościół, mianowicie wyzwania nowej ewangelizacji. Były generał naszego zakonu, John Corriveau, obecny biskup w Kanadzie, powiedział, przywołując myśl Jana Pawła II, że duchowość komunii, która jest odbiciem tego, co jest w rzeczywistości Trójcy Przenajświętszej, staje się dla nas nowym wyzwaniem, zadaniem, ale także, jeśli będziemy umieli ją dobrze, właściwie przeżyć, to będzie pięknym i mocnym świadectwem dla współczesnego świata. Właśnie ta komunia, wspólnota, braterstwo.
Drugi ważny temat to tak zwana solidarność personalna. Cóż to takiego?
W wielu regionach, szczególnie na starym kontynencie europejskim, zakon przeżywa poważne trudności. Bracia wymierają, średnia wieku podnosi się coraz bardziej. Niektóre okręgi zakonne potrzebują pomocy braci, którzy zechcą podtrzymać charyzmat świętego Franciszka właśnie w tych krajach. Podstawową trudnością, na jaką napotykają, jest jakieś zderzenie z zupełnie inną mentalnością, z zupełnie innym podejściem do Kościoła, do wiary. To, co stanowi szczególną trudność, to jest zderzenie z tą potworną sekularyzacją, która dotyka społeczeństwa Europy Zachodniej. Ta sekularyzacja w wielu momentach przeradza się w dechrystianizację, czy ma wręcz postać chrystianofobii, gdzie wprost zwalcza się chrześcijaństwo i wartości wynikające z Ewangelii. Bracia, którzy udają się do tych krajów, często spotykają właśnie się z obojętnością, także z innym rozumieniem Kościoła, z innym rozumieniem sakramentów świętych. To wszystko jest dla nich często bardzo trudne. Aby stanowić skuteczną pomoc dla wspólnot przeżywających kryzysy, myślę, że trzeba mieć przede wszystkim serce pełne żywej, gorącej wiary. Trzeba mieć serce, które jest też otwarte na głos Kościoła, a ten głos Kościoła w tym ostatnim czasie podpowiada nam, że potrzeba nam nowej ewangelizacji. Pomoc tym wymierającym prowincjom zakonnym, ona może się dokonywać przede wszystkim, może nawet jedynie, poprzez podejmowanie dzieł nowej ewangelizacji, zarówno tej rozumianej ad intra, a więc ukierunkowanej do braci, w stronę naszej wspólnoty, a następnie tej skierowanej ad extra do wszystkich ludzi, z którymi bracia się spotykają.
Czego można życzyć kapitulnym?
Przede wszystkim tej otwartości na światło Ducha Świętego. To zostało też zawarte w modlitwie inaugurującej, żeby Duch Święty sam kierował naszymi myślami. Takie piękne sformułowanie, żeby sam sprawił to, czego od nas oczekuje.
Serca otwartego na głos Ducha Świętego, ale także pokory, aby wobec tych znaków, które daje nam Pan Bóg, orientować na nowo nasze życie. Pokory, aby przyjąć to wezwanie do nawrócenia, bo ono przychodzi do nas nieustannie.
Zakon kapucynów liczy obecnie ponad 10 tysięcy braci obecnych w 106 krajach świata. Kapituła generalna potrwa 5 tygodni, zakończy ją pielgrzymka do San Giovanni Rotondo w uroczystość świętego ojca Pio. Z kolegium świętego Wawrzyńca w Rzymie, brat Tomasz Wroński.
Od wczoraj trwa w Rimini nad Adriatykiem 23. Meeting Przyjaźni Narodów, a zatem wielkie, doroczne wydarzenie, które gromadzi setki tysięcy przedstawicieli różnych krajów, ale też środowisk społecznych i intelektualnych. O jego przebiegu będziemy informować w naszych dziennikach i audycjach. Dziś chcemy zwrócić uwagę na organizatorów meetingu, a zatem kościelny ruch Komunia i Wyzwolenie. Powstał on we Włoszech w 1954 roku z inicjatywy księdza Luigiego Giussaniego. Ruch Komunia i Wyzwolenie jest także obecny w Polsce. Anna Łoś z Radia Kraków brała udział w tygodniowych wakacjach w Ustroniu, gdzie spotykają się uczestnicy ruchu wraz z rodzinami i sympatykami. Jak rozumieją swoje bycie w kościele i przeżywanie chrześcijaństwa? Rozmawiała o tym z księdzem Józefem Jończykiem, krakowskim duszpasterzem Comunione e Liberazione.
Comunione e Liberazione to jest także osobista przygoda księdza. Ile lat to już trwa?
Na pewno od 83 roku. Wcześniej znałem osoby, ale miały swoją własną drogę i to mnie specjalnie nie pociągało.
A był taki moment graniczny, można powiedzieć.
Tak, to było spotkanie z księdzem Giussaniem, który w październiku 83 roku przybył, aby prowadzić rekolekcje. Wtedy ksiądz Giussani w sposób bardzo przekonywujący pokazał, czym jest ruch.
Co księdza tak najbardziej przekonało? Co było takiego wyjątkowego, co decydowało, że ksiądz postanowił, no, jak obrazowo powiedział, złapać jeszcze jedną srokę za ogon?
Tak, ja miałem poczucie, że ja swoje życie ofiarowałem dla Kościoła, dla ludzi, więc eksploatowałem się, ale brakowało mi czegoś dla mnie samego. I ksiądz Giussani uświadomił mi, że nie tylko ja jestem dla Kościoła, ale Kościół jest dla mnie. Więc to było jakieś nowe odkrycie, że osoby, które spotykam, nie są przedmiotem, nie są terenem pracy mojej, eksploatacji dla nich, ale również te osoby są darem dla mnie. I to była właśnie nowość, która bardzo ubogaciła moje życie.
Ta wartość, która jest najsilniejsza w ruchu, spojrzeniem na Kościół jako Kościół, który jest dobrem wspólnym i osób konsekrowanych, no i nas świeckich.
Ksiądz Rzesani uświadomił nam, że Kościół nie jest instytucją pożyteczną, ale jest żywym organizmem Jezusa Chrystusa. I my jesteśmy narzędziami, którymi Chrystus posługuje się, by Jego obecność była komunikowana przez nas.
Rozmawiamy tutaj na wakacjach ruchu. To jest takie 7 dni, gdzie ludzie się z Tobą spotykają i gdyby dają wzajemne świadectwo. A taka praktyka w roku, no bo ksiądz jest duszpasterzem Comunione Liberazione w Krakowie. Jak wyglądają spotkania? Jak ruch się na co dzień rozwija?
No my spotykamy się co tydzień na tak zwanej szkole wspólnoty, w której rozważamy teksty zaproponowane nam przez ruch. To są teksty głównie księdza Giussaniego i my poprzez całotygodniową pracę nad tymi tekstami potem na spotkaniu dzielimy się swoim doświadczeniem w oparciu właśnie o te teksty. Czyli jak nasze życie konfrontuje się z tym, co przeczytaliśmy.
Te osoby, które są związane z ruchem, czy to są, tak jest wyobrażenie, ortodoksyjni, katolicy? Jaka tu jest formacja?
Ja sądzę, że ci ludzie, podobnie jak i ja, odkryli właśnie dotychczas nieodkrytą nowość w Kościele. No, byliśmy wychowywani w rodzinach katolickich, gdzie spełniały się pewne praktyki religijne, żyło się w pewnej bojaźni przed Panem Bogiem, ale nie odkrywało się tej dynamiki w Kościele, jaką jest ta energia Boża, obecność Chrystusa, która nas przenika, która nas kształtuje, czyni nas pełnymi ludźmi.
To postać, która bardzo zmieniła Włochy także, bo to jest ruch bardzo popularny we Włoszech, a w Polsce? Czy to jest też taka wartość, która w jakiś sposób się rozszerza?
Mi się wydaje, że Kościół w Polsce jest przed taką właśnie dynamiczną zmianą. Kościół w Polsce jest kościołem tradycyjnym, więc wszystko dobrze funkcjonuje, jak ta tradycja działa, no ale żyjemy teraz w czasach, kiedy tradycja jest podważana. Tak wydaje mi się, że już widać pewne symptomy takiej pustki. Z tego na pewno wyłonie się jakieś głośne wołanie, czym Kościół jest, kim ja jestem jako chrześcijanin. I wydaje mi się, że to jest jakby początek tej zmiany, czyli odkrycia nowości w Kościele. Bo z tej refleksji, z tego gwałtownego pytania, kim jesteśmy jako Kościół, rodzi się właśnie odkrycie tego, czym Kościół naprawdę jest. Powiedział ksiądz Giussani, tradycja, jeżeli nie jest tradycją uświadomioną, jakie są korzenie tej tradycji, ona skazana jest na powolne zamieranie. Tradycja jest tak jak koło zamachowe, które się kręci swoim tym rozpędem, ale jak nie ma ciągłego tego napędu, tej energii, która go napędza, no to ono traci swoją energię i powoli będzie zamierało. I dlatego bardzo ważne dla nas jest uświadomienie sobie, kim my jesteśmy, jaka jest prawda o Kościele, bo tylko wtedy możemy być wierni.
Z ruchem Komunia i Wyzwolenie są też związane świeckie kobiety konsekrowane, należące do Instytutu Memores Domini. Jedną z nich jest Maria Grazia Borsalino, która również uczestniczyła w wakacyjnym zgrupowaniu w Ustroniu.
Spotkanie z ruchem to jest Twoja droga, bo księdza Giussaniego poznałaś osobiście. Kiedy to było i w jakich okolicznościach?
Poznałam go, kiedy zaczęłam studia na Katolickim Uniwersytecie w Mediolanie, bo on wtedy był profesorem teologii. I bardzo łatwo było skontaktować się z nim, bo był bardzo bezpośredni i on zapraszał młodzież i często bywał z nami. My byliśmy wszyscy, bardzo zafascynowani przez jego osobę, bo on widział, że on żył dla kogo? Dla Chrystusa. Wszystko to, co nam mówił i jego postać, jego spojrzenie, to wszystko było właśnie w ten kierunek, żeby patrzeć na Chrystusa.
Wtedy, kiedy poznałaś księdza Giussaniego i kiedy związałaś się z ruchem, we Włoszech była sytuacja dosyć trudna. Te ruchy laickie, ruchy komunistyczne, na pewno musiał znaleźć jakiś szczególny język.
Ksiądz Giussani był zawsze taki pewny i zawsze wskazał na tą drogę, że jako chrześcijanami nie możemy żyć bez dawania świadectwa, bo świadectwo jest jedno z chrześcijaństwem, więc nie można się oddzielić. Osoba nie jest oddzielna, nie jest chrześcijaninem w domu albo w kościele, ale wszędzie.
Mario Grazio, jesteś związana z ruchem wiele, wiele już lat. Jesteś związana też z Polską, bo miałaś okazję poznać kardynała Wojtyłę i właściwie byłaś pierwszą z osób w ruchu, które jak został wybrany, wiedziały, kto zacznie.
Poznałam kardynała Wojtyłę, kiedy pierwszy raz przyjechałam do Polski. Przyjechałam z grupą młodzieży z ruchu na zaproszenie księdza Blachnickiego i pojechaliśmy do Kroszczenka na Oaza i wtedy pewny wieczór przyjechał z Krakowa kardynał Wojtyła. On już słyszał o ruchu, bo on znał naszego księdza Francesco Ricci, który pierwszy przyjechał do krajów Europy Wschodniej i miał te kontakty z kościołem w Polsce, ale pierwszy raz kardynał Wojtyła spotkał grupę młodzieży. Cieszę się bardzo. Poprosił nas, żebyśmy śpiewali piosenki po włosku, a my śpiewaliśmy pieśni do Matki Bożej. Był bardzo wzruszony i poprosił nas, żebyśmy jeszcze raz śpiewali.
Maria Grazio, masz doświadczenie polskie, bo i twoja polszczyzna jest piękna i to jest kilkadziesiąt lat już, właściwie blisko 30 lat można policzyć, z Polską. Tak. Obserwujesz Kościół w Polsce. Jaka będzie jego droga? Niepokoisz się trochę o niego, dlatego że są te ruchy laickie u nas, jest bardzo duży antyklerykalizm.
Rzeczywiście słyszałam, że taka jest sytuacja, szczególnie, że jest takie rozproszenie wśród młodzieży, tak jak w krajach Europy Zachodniej, bo tak już ksiądz Giussani przewidywał, że tak będzie też tutaj, mówił, kiedy skończy się komunizm. To będzie laicyzacja, bo tak samo stało się we Włoszech. Kiedy zaczęliśmy po II wojnie światowej mieć bogactwo, to wtedy zaczęła się laicyzacja. I on właśnie wtedy we Włoszech uznał, że potrzebna jest taka droga, jak droga ruchu. Kiedy ruch powstał, on nie miał żadnego programu, ale wiedział, że to był sposób uratowania tej młodzieży, bo człowiek, osoba sama się zgubi, kiedy ma wszystkie te wpływy, które sprzeciwiają się religią i chrześcijaństwem. Ale jeśli jesteśmy razem i razem dążymy do tego samego przeznaczenia, co jest Chrystus, który żyje wśród nas i nam towarzyszy, uczy i daje nam wszystko. Więc jeśli razem dążymy do tego, to jest wielka pomoc dla nas, ale dla wszystkich ludzi, którzy, miejmy nadzieję, kiedy spotykają się z nami, będą mogli znaleźć swoją drogę do Chrystusa.
Dla ciebie Comunione Liberazione to co? Jakbyś miała powiedzieć jednym zdaniem?
Pięknie wytłumaczył znaczenie tych dwóch słów. Comunione e Liberazione, wspólnota i wyzwolenie. Papież Jan Paweł II, kiedy byliśmy u niego na audiencji na 30-lecie ruchu w Rzymie, przez komunię, będąc we wspólnocie, człowiek znajduje swoją prawdziwą wolność. I wolność polega na tym, że to nie ja mogę zdecydować i robić, co chcę, bo jestem, perché ho tanti limiti, tyle wad, ograniczeń. Tak. Człowiek sam nie daje samym sobie wolność, ale wolność polega na tym, żeby odpowiedzieć na to, co Pan Bóg chce ode mnie.
Z członkami ruchu Komunia i Wyzwolenie rozmawiała Anna Łoś. Tu Radio Watykańskie. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.